enough. Still not fast enough.
One, two. One, two, three, four.
Who gives a fuck what you think?
We'll be right back.
Moi drodzy, 6 minut po północy wkroczyliśmy w drugą gościnną godzinę rzeźni. Zgodnie z zapowiedzią dziś formacja Taraban, a dokładnie to reprezentacja formacji Taraban w osobie.
Cześć wszystkim, z tej strony Daniel Kessler, gitarzysta zespołu Taraban.
Witam cię bardzo serdecznie. Rozpoczęliśmy od utworu Wild Hunt, czyli Dziki Goń. Utwór, który zamyka wasze najnowsze wydawnictwo. To jest jeden z dwóch utworów, które jeszcze się nie zdążyły na antenie pojawić, ale to dzisiaj nadrobimy. Zaraz po wydaniu tego materiału ruszyliście, można by powiedzieć, w dość prestiżową europejską trasę u boku holenderskiej formacji Dol.
Tak jest.
Powiedz mi, jak w ogóle do tego doszło, że się załapaliście na support dla Holendrów oraz no, jak ta trasa przebiegła z waszej perspektywy? Jak wam się grało? Jak byliście przyjmowani? Czy byliście zadowoleni jak gdyby z frekwencji, z ludzi, którzy przychodzili posłuchać was, zanim się zgromadzili tutaj na tak zwaną gwiazdę wieczoru? No, jechaliście jako zespół praktycznie dla publiczności tej europejskiej nieznany albo znany właściwie no osobom, które gdzieś tam mocno siedzą w takim retro-protograniu.
Mm-hmm. No, zaczęło się to od Krzyśka Gońdy, czyli perkusisty, założyciela zespołu
pana
Taraban.
Pana
kierownika. On się zajął tym tematem od początku. No tak, jak to można powiedzieć, wychodził ten temat. Pojechaliśmy na trasę. Wszystko w zasadzie przebiegało zgodnie z planem. Nie zagraliśmy jednego z planowanych koncertów. On został odwołany. To był koncert w Szwajcarii. No ale generalnie cała trasa, 2 tygodnie, 11 koncertów odbyło się bez żadnych problemów, zgodnie z planem. Pogoda dopisała, frekwencja raz lepiej, raz gorzej. W większości miast było naprawdę przyzwoicie. Towarzysko przede wszystkim było świetnie, zespół Dol, poza tym, że to genialny zespół na żywo, to też bardzo fajni ludzie, więc byliśmy traktowani po partnersku na tej trasie i my też mieliśmy jako zespół czas na to, żeby się dotrzeć, gdyż pojechaliśmy również, docierać to też ciężko powiedziane, bo z ludźmi, którzy wspierali nas na żywo, to jest Eliza Ratusznik i Konrad Ramotowski, znamy się od dawna, ale my też w naszym gronie mieliśmy okazję też poznać się lepiej, zobaczyć jak to jest między nami na trasie, jak się dogadujemy. No i wróciliśmy w całkiem dobrych nastrojach po tej trasie.
Jak was publiczność europejska odbierała?
No tak, no jesteśmy zupełnie innym zespołem niż Dol. Dol ma swoją publikę. Można powiedzieć, że ta publika jest bardziej metalowa niż by się wydawało. Oni się nazywają dark rockiem, ale tak naprawdę grają na festiwalach metalowych przecież też i z zespołami metalowymi niejednokrotnie. Oni zresztą też jako gitarzyści zdążyliśmy się poznać między koncertami i oni też w tym metalu głęboko siedzą. A my przy tym też jako członkowie zespołu, ja osobiście wywodzę się gdzieś z death metalu, Konrad Ramotowski zresztą też, wszyscy jesteśmy gdzieś dookoła tego metalu, natomiast Taraban, no zwłaszcza w tej nowej odsłonie, no stał gdzieś obok tego wszystkiego, ale publika przyjęła nas bardzo ciepło, zwłaszcza w krajach, we Włoszech, w Hiszpanii, gdzie graliśmy w Barcelonie i w Madrycie, we Francji mieliśmy też bardzo dobre przyjęcie, zresztą w Graz, w Austrii również, że w większości miast i tych państw na trasie mieliśmy bardzo ciepłe przyjęcie, nie możemy narzekać, że byłoby coś nie halo.
No Włochy to myślę, że jak gdyby naturalnie takie przyjęcie, bo Włochy to jest w ogóle zagłębie takiego grania. Tam jest kilka w ogóle wytwórni, które się specjalizują tylko i wyłącznie w wydawaniu takiej właśnie retro-proto muzy, też właśnie takiej eklektycznej, łączącej psychodelię ze stonerem, z doomem, z nie wiem, z różnymi innymi elementami, także no to myślę, że dla Włochów to takie granie jak najbardziej. Z waszej strony myślę, że bardzo mogliście rzeczywiście liczyć na bardzo dobre przyjęcie. Okej. Zanim przejdziemy do dalszych wątków, to ostatni z utworów, który jeszcze się nie pojawił, Roxanne przez 3X, czyli Roxanne w wersji pornograficznej.
Tak jest.
Lecimy. To była Roxanne w wersji dla dorosłych poprzez 3X. Daniel, chciałem cię teraz poprosić, chociaż jak rozmawialiśmy tutaj poza anteną, powiedziałeś, że nie jesteś w zespole od początku, ale chciałbym cię poprosić o taki krótki rys historyczny formacji, z którą jesteś obecnie związany. Myślę, że taką wiedzę posiadasz i mógłbyś się ze słuchaczami podzielić. Od kiedy gracie, co macie na koncie i tak dalej.
No tak, ja jestem w zespole już od około 2,5 roku. Nagraliśmy razem epkę ze mną, w sensie Chris Gonda, Daniel Suder i ja, Daniel Kessler. Wcześniej zespół Taraban, początki zespołu Taraban to rok 2015. Do roku 2019 powstała epka i debiutancka płyta. Debiutancka płyta w roku 2019, How Days Was Lost. No i od tamtej pory była przerwa. Przerwa, czy jeszcze była trasa z Me and That Man, jakieś pojedyncze koncerty i festiwale chłopaki grali. No ale później wewnątrz zespołu powstały różne zmiany, roszady i tak też w między 2019 i tym 2025 teraz jesteśmy w zupełnie innym składzie.
Czyli co, pozmieniało, mocno się przetasowało, tak?
Mhm. No, to trzon zespołu, czyli zmiana gitarzysty, trzon stary, czyli perkusista Chris Gonda i wokalista, basista Daniel Suder są prawie od samego początku. A ja przejąłem stery głównego gitarzysty, no i pomagałem chłopakom też pisać tą epkę od samego początku, uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu. Tyle chyba w skrócie.
Powiedz mi, czy Taraban zawsze był triem, czy zdarzało się wam się grać w większym zestawieniu personalnym? Jak to było w historii?
No, były 4 osoby w składzie, jak dobrze pamiętam. Daniel tylko śpiewał, był jeszcze basista wcześniej, a teraz jest powrót, czy powrót. Byli też triem, a teraz również jesteśmy triem w tym fundamencie, bo na żywo mamy rozszerzony skład do 5 osób.
Czyli koncertowo jesteście kwintetem, w wersji studyjnej, bazowej jesteście triem.
Tak.
Powiedz mi, czy te osoby, które jak gdyby zasilają Taraban na koncertach, to jest stała ekipa, która, że tak powiem, od lat współpracuje, czy też to, czy ci ludzie też się zmieniali, jak to było w historii wcześniej, przed twoją erą? Pamiętasz?
No wcześniej to, z tego co wiem, nie było osób grających na live'ie tylko i wyłącznie, choć czasem mieli gości, którzy grali na klawiszach, tak, czy mieli jakieś inne epizody koncertowe z dodatkowymi muzykami, ale teraz po tej epce no, uznaliśmy, że ten skład 3 osób to jest za mało, ponieważ jest tam za dużo się dzieje w tych kompozycjach, żeby można było to zamknąć w 3 osobach, więc też skorzystaliśmy z uprzejmości i pomocy zaprzyjaźnionych naszych kolegi i koleżanki.
Powiedz mi, czy może wiesz, czy, że tak powiem, dla tego grania, które legło jak gdyby u podstaw Taraban, czy właśnie tu chodziło o, skoro sięgacie, odwołujecie się do tych pierwocin, do tych początków tego ciężkiego grania, tak tu się pojawia takie określenie w materiałach, które podesłał Filip, proto-metal, no i tutaj nazwa Taraban, czyli coś, taki stary instrument perkusyjny, czy jakby to było świadome, że skoro macie, zamierzacie grać starą muzykę, to i nazwa musi brzmieć staro.
Myślę, że to lepiej by wyjaśnił Krzysiek, ale no, można to w ten sposób powiązać. No, proto-metal, no, jak samo hasło mówi, że jest to coś pierwotnego i tak zresztą pierwsza płyta ich brzmi. Pierwsza płyta, czyli How the East Was Lost, to są zdecydowanie lata 70. Oni nagrywali tę płytę na żywo. Są to długie kompozycje, rozbudowane mocno, formy bardziej otwarte, a zaś ta epka, nowa epka, czyli Oath, jest zupełnie czymś innym. Jednak wciąż gdzieś, przynajmniej w gitarach, ponieważ ja też jestem zdecydowanie fanem proto-metalu, wczesnego Black Sabbath. Mam nadzieję, że to też również słychać w tych utworach. Ale też są lata 80. również słyszalne i 90.
No, to było słychać tutaj, zwłaszcza jeżeli chodzi, bo bardzo melodyjne takie, może powiedzieć, wręcz te chórkowe tak zaśpiewy. Tutaj też jakiś taki właśnie bicik lekko syntetyczny, no ale generalnie w otworze, który nam otwierał nasze spotkanie, Wild Hunt, no tam przede wszystkim klimat robił Chomonty. Mm-hmm. to jest właśnie... To jest ta wisienka w tym numerze. Powiedz mi, jeżeli słyszysz właśnie takie hasło protometal, to oprócz Black Sabbath, które tutaj wymieniłeś, jakie jeszcze nazwy ci się przychodzą do głowy bądź kojarzą?
Dla ciebie? No, dla mnie. Dobre pytanie, ponieważ no, ten brytyjski metal i wszystko w zasadzie, co się wiąże z Black Sabbath, później Dio... Co jeszcze? Wczesne lata 80. ze Stanów. Dużo nas można by tu było wymienić. Dla mnie nawet, myślę, protometalem, nie wiem, czy tutaj nie będę jakiś, czy to nie będzie...
Bluźnierstwo.
Ale myślę, że Thin Lizzy jest dla mnie takim protometalem też. I w Kansas zresztą słychać również jeszcze z lat 70. gdzieś ten protometal. Nawet Blue Oyster Cult, myślę, że mu znajdziemy protometal.
A Blue Cheer?
Być może też.
Oni bardziej bluesowi byli.
Ale z bluesa zdecydowanie później przejście w protometal, jak najbardziej. Myślę, że to nie jest jakieś złorzeczenie albo coś.
No dobra, to numer, który zapowiadał waszą wizytę przed tygodniem, czyli tytułowy właśnie z mini albumu, a potem właśnie sobie pogadamy o kulisach, jak to wydawnictwo powstawało. To była tytułowa przysięga. Wysłuchacie rzeźni na antenie Antyradia, a ja rozmawiam tutaj z Danielem Kesslerem. Tutaj podaję nazwisko, dlatego że jest dwóch Danielów w zespole, tak? Zespół ma, to imię ma zdecydowaną przewagę, jeżeli chodzi tutaj, jeżeli chodzi o skład formacji, więc żeby nie było jakichś pomyłek. Powiedziałeś, że po wydaniu debiutanckiego albumu zespół popadł w coś na kształt hibernacji, to właściwie niewiele się działo. Czy w momencie, kiedy zostałeś zrekrutowany do Tarabana, jak mówiłeś, w 2023 roku, to już jakieś zręby tego materiału, który niedawno poznaliśmy jako OFF, były gotowe, czy uczestniczyłeś w komponowaniu tych pięciu utworów od samego początku?
No tak. Ze mną to było tak, że ja, jak Krzysiek mnie zapytał, czy znam kogoś, kto byłby w stanie dołączyć do zespołu Taraban, kogoś odpowiedniego do zespołu, to zarekomendowałem sam siebie, ponieważ bardzo mi się podobała ich muzyka już z wcześniejszej płyty. Byłem żywo zainteresowany tym, co się dzieje. No i się okazało, że oni mają właśnie już jakieś wstępne pomysły na nowe utwory. Ale wydało mi się to zupełnie, było dla mnie zaskakujące, ponieważ te nowe utwory były zgoła inne od tego, co oni wcześniej robili. I nawet były te nowe utwory bliższe temu, co mi się podoba i co ja bym chciał grać, a że do tej pory głównie grałem death metal, oczywiście też z zespołem Only Sons mieliśmy trochę lżejsze wydanie metalu, ale jednak cały czas ten death metal mi towarzyszył i chciałem pograć coś zdecydowanie w klimatach lat 80., 90. I to właśnie był ten zalążek materiału, który później, z którego później powstało tych pięciu utworów. Długo żeśmy pracowali, można powiedzieć, że te całe pierwszy rok, jak dołączyłem do składu, to we trzech pracowaliśmy nad tymi pięcioma utworami.
Czyli po prostu było takie, jak to by powiedzieć, żmudne ogrywanie tego na próbach.
O tak,
bo rozumiem, że z racji muzyki, jaką gracie, jesteście zespołem, który spotyka się bardziej na próbach, niż wymienia się pomysłami przesyłanymi drogą elektroniczną.
No właśnie, jedno i drugie, bo chłopaki do tej pory byli przyzwyczajeni do formy pracy dżemując. Tak powstawały ich utwory, tak sądzę, tak z tego, co rozmawialiśmy, mieliśmy już okazję długo rozmawiać. To też od tego zaczęliśmy, ale później już w późniejszej fazie różne aranżacje na różnym etapie powstawały na komputerze. Wiadomo, że w obecnych czasach jest to szalenie łatwa praca. Jeżeli już się wgryziesz w te tematy, jak to robić, to w zasadzie każdy jeden może sobie z tym poradzić. I to jest mega ułatwienie. Dlatego też przyszłościowo, jak zresztą też z innymi zespołami pracujemy, to oczywiście wymieniamy się po prostu drogą mailową.
Czyli jednak cyfra, tak?
No tak, no ta cyfra, wiesz, to jest... Ale oczywiście próby to jest ten element, który też daje to socializing, nie? Efekt, czyli po prostu spotykamy się, rozmawiamy i wtedy jesteśmy zespołem. No próby są szalenie ważne.
No bez prób łatwo wykładkę na koncercie, prawda? Jeżeli te numery nie są zgrane, ograne, jeżeli po prostu czasami jeżeli to nie jest takie poskładane, tak? Wymyślone od początku do końca, w sensie za pomocą tych ułatwień cyfrowych i potem jak przychodzi co do czego, czyli grania tego na żywo, no jeżeli to nie było przegrane, moim zdaniem, to nie ma bata, żeby nie zaliczyć jakiejś wykładki na koncercie.
No tak, no tutaj dobrym przykładem będzie trasa, przed którą się bardzo solidnie przygotowywaliśmy, zwłaszcza, że graliśmy w zupełnie nowym środowisku, no bo grając na uszach, czyli z odsłuchami w uszach, bez żadnych odsłuchów na scenie i bez backline'u, tak na dobrą sprawę, ponieważ nie mamy wzmacniaczy, korzystamy z cyfrowych rozwiązań, więc to absolutnie nowoczesne rozwiązania i to wymagało też pełnego zgrania, więc wielu prób, ale znam takie zespoły, zresztą też z innych zespołów, wystarczy się spotkać na paru próbach przed koncertem, żeby to wszystko zaczęło działać, bo wiemy też, że nie jest nowością, że we wszystkich zespołach grają ci sami ludzie, się wymieniają. Nieraz jeden gra w czterech zespołach, inny jeszcze w dziesięciu, na przykład jak Pawulon, perkusista.
Dla sceny krakowskiej jest to charakterystyczne.
No tak, zresztą, no więc musimy sobie jakoś radzić.
Podobnie, tak.
Oczywiście, więc wiesz, no, musimy
sobie. 50 zespołów.
Tak jest.
W poniedziałek gram z tym, we wtorek z tymi, w środę z tymi, w czwartek z tymi, w piątek z tymi, w sobotę z tymi, a w niedzielę odpoczywam.
Otóż to.
Ale jak kolega zaprosi do nowego projektu, to i w niedzielę pogram.
No, oczywiście, no, trzeba się dzielić.
Dokładnie. Powiedz mi tak, już skoro weszli, czy tu w Krakowie też jest tak, że jest deficyt perkusistów, bo w Warszawie na przykład wiele kapel narzeka, że trudno jest w Warszawie znaleźć bębniarza, który chciałby pograć metal.
No cóż.
I są rozrywani.
Myślę, że perkusista i wokalista to są dwa takie najbardziej newralgiczne, no, dwie role, które ciężko jest wypełnić po odejściu lub jakkolwiek rozstaniu z poprzednikiem. No jest to szalenie trudne, no, ale jest możliwe. Zwłaszcza w tym ekstremalnym graniu, gdzie wymagane są jakieś kosmiczne tempa i techniczne granie, no to tutaj jeszcze bardziej się zawęża, jak chodzi o perkusistów, a w tym melodyjnym graniu jest bardzo ciężko dobrych wokalistów. To jest, chyba nawet wokaliści są rzadszym zjawiskiem.
Niż
bębniarze. Niż
bębniarze,
tak.
Niż wokalistę.
Dokładnie.
Okej. Okay. Powiedz mi, gdzie ten materiał był realizowany, w sensie w jakim studiu, czy z twojej wiedzy, którą masz, czy wynika, że to było jakby ponowne wejście do tego samego studia, czy w tym razem pan kierownik zdecydował się, że będzie to rejestrowane, czyli Krzysztof zdecydował się, że będziemy to rejestrowali w innym miejscu?
Tutaj należy wspomnieć imię, nazwisko Marcin Buźniak. On był realizatorem naszego nagrania, miksem i masteringiem się zajął. Natomiast jak chodzi o poszczególne partie, no to nagrywaliśmy je w różnych studiach. Gitary, Casa Buena, perkusja, zresztą może inaczej. Nie będę wymieniał teraz studiów nagraniowych, bo nie chciałbym też kogoś pominąć. Było tego dużo, nie pamiętam.
Czyli ślady były kładzione w różnych miejscach.
Tak, no pierwsze, ponieważ gitary nagrywałem w Casa Buena, to pamiętam. Wokale, wokale nagrywaliśmy u Zeda. To też pamiętam, Tomek Zalewski, oczywiście nagrywaliśmy u niego wokale.
Okej. Kto jest odpowiedzialny za oprawę graficzną albumu, czyli kto jest tak zwanym oprawcą i kto jest autorem okładki, która zdobi waszą epkę?
I tak, tutaj przede wszystkim należy wspomnieć Eliota Browna, który wykonał okładkę, czyli namalował ją. Zdjęcia do wkładek, zdjęcia promocyjne, to jest Dominik Kołodziejczyk. No i oprawa całości to Szczepan Barański.
Okej. Okay. Powiedz mi, czy tutaj jak gdyby samodzielne wydanie tego materiału to było jak gdyby działanie konsekwentne, bo chyba od samego początku Taraban jest zespołem jak gdyby wydającym się samodzielnie, czy gdzieś powiedzmy w trakcie prac nad tym materiałem gdzieś tam padł temat, a może spróbujemy to z jakąś wytwórnią, czy w ogóle nie było takiego tematu, było wiadomo, że idziemy wytyczoną trasą od początku do końca, jesteśmy niezależni, wydajemy to sami i sami jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. Mhm.
No tutaj pełną kontrolę nad tym chciał trzymać Krzysiek od początku do końca, on się zdecydował na ten ruch, że wydajemy sami, więc fizyczny nośnik, digital, promocja, wszystko we własnym zakresie, oczywiście tutaj na pewno miałby Krzysiek dużo do powiedzenia, ale to była świadoma droga.
Okej. No dobra, to country song. Numer o tytule takim, no może troszeczkę, że tak powiem, nieprowokacyjnym, ale jak na pierwszy rzut oka, jak się słyszy country song, to cóż to może być, tak? Może wprowadzić pewne zamieszanie. Ale też powiedziałeś poza anteną, że no teraz będzie trochę mocniej, tak?
No tak. A chociaż country song posiada jeden element typowy dla country music, więc zobaczmy, kto to rozpozna.
No i co, moi drodzy, wyłapaliście ten kantrowy element w country song? Jeżeli nie, to tutaj podpowiemy, tam było solo na banjo.
Tak jest.
Tak jest. Coś takie, takie właśnie dźwięki, jak na przykład Zach Wild grywał sobie, lubił uzdabiać utwory na debiutanckim krążku Pride and Glory. Okej. Okay, Epka jest i tak jak patrzę na waszą dyskografię, to jest chyba, że tak powiem, wasz najbardziej ulubiony format, bo przez te 10 lat grania Taraban dorobił się jednego pełniaka, tego z 2019 roku, natomiast no tutaj Oath jest trzecim tym takim niepełnowymiarowym wydawnictwem, bo zaczęło się wszystko epką Taraban w 2015 roku, potem była epka Valkyrie Elation w 2016, tak? Mm-hmm. Albo jak powiedzieliśmy How the East was Lost w 2019, no i te kilka lat milczenia i w tym roku właśnie Oath, czyli Przysięga. Czy to wynika z tego, że właśnie te pomniejsze formaty, że to jest tak, że no pewnie też tutaj Krzysiek byłby bardziej, że tak powiem, miarodajnym, oficjalnym źródłem, że no jest te kilka utworów gotowych, no i że tak powiem, nie warto ich kisić, dopóki nie skomponujemy kolejnych, tylko są gotowe, wchodzimy do studia, rejestrujemy, niech takie czekadełko będzie, a w międzyczasie, że tak powiem, popracujemy nad kolejnymi utworami, które, no nie wiem, albo spowodują to, że ta epka rozrośnie się do pełniaka, że kilka utworów powtórzymy, bądź też cały materiał powtórzymy, uzupełniając o kolejne.
Mhm. No, w długim czasie nagraliśmy naprawdę dużo materiału z prób. Mieliśmy masę różnych pomysłów, ale też były zalążki tych utworów, które teraz słyszymy na epce. I koniec końców przy tej długotrwałej pracy znaleźliśmy czas na to, żeby zamknąć materiał tylko w 5 utworach, więc jakby chcieliśmy już po prostu ten materiał pchnąć i pokazać światu, bo dużo czasu minęło, więc już nie należało było dłużej czekać, więc na pewno kolejne wydawnictwo będzie musiało być pełnym albumem i no tak to było.
Powiedz mi, czy oprócz tej trasy, którą zagraliście, macie na ten rok w planach jeszcze jakieś objawienia koncertowe?
Tak jest, mamy plany koncertowe do września. Na ten moment szykujemy we wtorek takie większe, fajniejsze, znaczy większe ogłoszenie, ale z tych, które już wiadomo, to Red Smoke 11 lipca. Mikołów 15 sierpnia, Summer Discomfort na plaży w Cholerzynie 16.08, no i Summer Dying Loud, gramy tam 4 września. Na ten moment takie są plany.
Czyli festiwalowo na najbliższe tygodnie.
Tak.
Mhm. Sezon jest, mam nadzieję, że pogoda dopisze, żeby openery właśnie...
O tak, oby.
No pogoda kapryśna jest w tym roku, więc należy trzymać kciuki. No myślę, że ci słuchacze nasi, którzy byli w tym roku na Mistiku, no to też, że tak powiem, dosyć mocno się przekonali o kapryśności nadmorskiej pogody, że jak padało, to rzeczywiście trzeba było się mocno naszukać w miejscach, w którym można było postać na sucho.
Byłem tam w pracy i akurat w tym miejscu, w którym byłem, pozwól, że sobie to trochę z autopromocji, obsługiwałem stoisko ESP Guitars, my tam mamy 2 kontenery i właśnie ludzie walili drzwiami i oknami, jak tylko deszcz padał, to chcieli się tam skryć. To
wszyscy się nagle interesowali gitarą.
Zainteresowanie i tak było, tylko jak zaczęło padać, to i wszyscy, nawet ci, którzy się nie interesowali gitarami, to bardzo chętnie tam chcieli być.
Jak już można było przeczytać na fanpage'u festiwalu, no jak gdyby pierwsze decyzje dotyczące logistyki przyszłorocznej edycji zostały podjęte, więc mam nadzieję, że uda się te niedogodności związane z ewentualnymi kaprysami pogody jakoś okiełznać. Także teraz czekamy po prostu na pierwsze ogłoszenia co do składu przyszłorocznej imprezy. Powiedziałeś, że następne wasze wydawnictwo będzie pełnometrażowym. Powiedziałeś też, że macie bardzo dużo materiału takiego zarejestrowanego z prób. Jak myślisz, twoim zdaniem, czy z tych pomysłów, z tego, co macie, powiedzmy, przegrane, ograne, czy tam wstępnie obrobione na próbach, coś już może, że tak powiem, mieć szansę, żeby się znaleźć właśnie na drugim pełniaku, czy to jeszcze jest za wczesny etap, żeby już myśleć o numerach ewentualnie pod kątem tej nowej, pełnometrażowej płyty?
Mhm. No, ja akurat jestem typem niezbyt cierpliwego gracza w temacie, ponieważ nie lubię tego momentu odsiewania. Lubię mieć wszystko na czysto, więc jeżeli coś mi się nie podoba na tyle, żebym uważał, że to jest dobry pomysł, to po prostu to odsiewam i wyrzucam, zostawiam. Natomiast wiem, że pozostali członkowie mogą chcieć szperać w tych nagraniach. Być może da się tam znaleźć coś, ale Ja wolę działać na czysto od razu ze świeżą głową. To jakby mówię tylko za siebie oczywiście. No i jakieś zalążki już są. A co z tego finalnie wyjdzie? No zobaczymy, zobaczymy.
Czas pokaże.
Czas pokaże. Czas pokaże.
Cytując klasyka.
Tak jest.
Okej, to przed nami Dying Peace, utwór, który był jednym z singli zapowiadających to wydawnictwo i utwór, który już znacie, albowiem właśnie pojawiał się w swoim czasie jako ta forpoczta nowego mini-albumu formacji Taraban.
Sky lies open, your
I tak oto, moi drodzy, poznaliście dziś w trakcie naszej rozmowy z Danielem w całości najnowszy materiał Taraban, mini album OFF, a ponieważ zostało nam jeszcze kilka minut, więc teraz chciałem zagadnąć mojego gościa o tematy pozatarabanowe. Tutaj była wspomniana nazwa Only Sons, też tutaj Daniel wspomniał, że wywodzi się ze szkoły death metalowej, ale ja bym chciał tutaj zacząć tak od najbardziej niemetalowego epizodu w twoim graniu, bo oto w 2006 roku zdarzyło ci się być członkiem koncertowego składu formacji Ich Troje.
Tak było, nie zmyślam.
Jak do tego doszło?
Nie wiem. Dokładnie. No tak, krótka historia z więźli na temat, więc grałem w zespole Privateer, gdzie basisty tego zespołu, brat, grał w zespole Ich Troje. I tak wyniknęły takie okoliczności, że oni potrzebowali gitarzysty do grania na live'ie, no i akurat tam przez kolegę Andrzeja Pichlińskiego dostałem się do Ich Troje, zagrałem z nimi trasę Avance Tour. Nie do końca odszedłem wtedy z tej trasy i zastąpił mnie jeszcze inny kolega. Ale tak, miałem tę przyjemność zagrać kilkanaście koncertów na tej trasie. Całkiem fajnie się bawiłem, grałem solówki metalowe na przedstawieniu mnie na openerach, więc było zajebiście, słuchaj.
Czyli, że tak powiem, nie ukrywasz tego, nie, że to jest jakiś tam że tak powiem, wstydliwy epizod w twoim graniu. Granie jest granie.
Absolutnie nie, grałem ze świetnymi muzykami, bardzo dobrze się bawiłem.
Okej, od 2017 roku jesteś związany z Only Sons, które, że tak powiem, tu już zostało przywołane. Co się w tej chwili dzieje w zespole?
No tak, też była długa przerwa, nowa płyta jest już praktycznie ukończona, czekamy na ostatnie szlify w temacie graficznym, mamy też nowego wokalistę, nomen omen z zespołu Taraban, czyli Daniela Sudera.
Czyli Daniel zastąpił Andrzeja, tak?
Tak jest. No, tam jeszcze były epizody z Portugalczykiem na wokalu, który zagrał z nami w festiwale, akurat jak Andrzej odszedł. Portugalczyka nie ma z nami. Uff.
No. Okej. Okay. Natomiast twoim macierzystym zespołem, z którym jesteś związany od ponad 20 lat, jest formacja Redemptor.
No tak, tak się zaczynała moja przygoda muzyczna generalnie, bo to wiadomo, jako młody fan, nastoletni fan zespołów Death Morbid Angel, postanowiłem z kolegami założyć zespół Redemptor w 2001 roku i tak do dzisiaj to trwa. Co prawda płyty powstają raz na kilka lat, ale takie jest też założenie.
Do tej pory to było, że tak powiem, w miarę regularnie, co 2-3 lata. Na razie, że tak powiem, wyłamaliście się z tego interwału, bo Agonia to był rok 2021, więc na razie macie 4-letnią pauzę. Czy w ogóle coś nowego, coś w tym temacie się, że tak powiem, dzieje? Nowy Redemptor się tworzy? Mhm. Jest szansa, że się pojawi że się nowy materiał pojawi?
Tak, zamierzamy się zebrać. Mieliśmy też tutaj rotację w składzie. Odszedł Hubert Więcek, zastąpił go Konrad Ramotowski. Pawulon wrócił do składu. Nagraliśmy jeden utwór w tym nowym składzie. Jest dostępny na Spotify, The End of the World That We Know. Chcemy pójść z powrotem trochę bardziej w techniczne i bardziej oldschoolowe, death metalowe klimaty. No, na pewno na nowym wydawnictwie. Powoli szykujemy jakieś, już są jakieś utwory, no ale u nas to dojrzewa powoli, więc powoli means powoli.
Eile mit Weile, jak mawiają Niemcy, czyli śpiesz się powoli, tak? Bo, więc tutaj w Redemptorze hołdujecie tej zasadzie. No dobra, to dziękuję ci w takim razie za dzisiejszą wizytę. Mam nadzieję, że może kolejna okazja się trafi właśnie przy okazji nowego Redemptora. Tutaj, że tak powiem, pojawicie się, będziesz, że tak powiem, członkiem delegacji, która tutaj być może się pojawi. No i na zakończenie tutaj właśnie naszej pogawędki, twojej wizyty, coś właśnie z albumu ostatniego jak na razie, czyli wydanego w grudniu 2020. 2021 roku przez Self-Made God. Krążek nazywał się Agonia i ja tutaj, że tak powiem, w swoim archiwum odnalazłem Excursus Ignis. Ostatnie słowo dla ciebie, zanim się pożegnamy, przeżegnamy lewą czy prawą ręką.
Tak. Serdecznie dziękuję za przemiłą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a w tym utworze akurat mam przyjemność ja sprawować rolę wokalisty. Także zapraszam do odsłuchania.
Still not loud enough. Still not fast enough.
One, two. One, two, three, four.
Who gives a fuck what you think?
Cut the cord. Levitate. The sword in your back needs to come out. Now, every lured estimate.